Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem w rozmowie pod krawatem jest Justyna Osuch-Malet, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych. Dzień dobry.
Dzień dobry, Państwu.
Rektor, rektorka, rektora, to
wszystkie
tak zacznijmy
dozwolone.
Od tego.
Wszystkie tak? Dozwolone, wszystkie okej. Okay. Ja standardowo wykorzystuję rektor, ale jestem przyzwyczajona też do rektorki i do rektory.
Rozumiem. Jak wygląda początek roku akademickiego u Was? Już wszystko zapięte na ostatni guzik?
Nie, wszystko podpinane, zapinamy, dopinamy. Jak to zwykle jest na finiszu, jest najwięcej pracy. Ale już czuć tą atmosferę roku akademickiego, zwłaszcza, że wczoraj odświętny spacerek na uniwerek, czyli rektorzy wszystkich uczelni szczecińskich, tak symbolicznie 1 października zaczynają rok akademicki.
I wy jako prywatna uczelnia, jedna z najstarszych w Polsce, ramię w ramię z nimi, nie czujecie się wcale gorsi, że prywatni?
Nie, my jesteśmy, ja zawsze powtarzam, że my jesteśmy jak yin i yang. Nawzajem się dopełniamy. Tam, gdzie jest potrzebna duża uczelnia, ogromna, z mocną kadrą akademicką, tam są uczelnie publiczne. Tam, gdzie ważna jest taka zwinność i dostosowanie do rynku pracy, zwłaszcza regionalnego, tam jesteśmy my.
Wy jesteście od 93 roku jako jedna z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, najstarsza, największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim. Czytam tutaj, że jej mury opuściło niemal 20 tysięcy absolwentów, w tym ponad 900 absolwentów elitarnych studiów Executive MBA. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda w kontekście Kolegium Tumanum i tej całej afery? Wam to trochę zaszkodziło w sensie wizerunkowym?
Trochę na pewno tak, bo to się rzuca cieniem na cały sektor uczelni. Nawet to nie chodzi o uczelnie niepubliczne czy publiczne, po prostu uczelni i sektor edukacji. Ale paradoksalnie my się bronimy tym, że 25 lat prowadzimy już te studia Executive MBA. Zaczynaliśmy w momencie, kiedy dyplom studiów MBA był mylony z NBA-em, Ligą Koszykówki Amerykańskiej, i musieliśmy na początku tłumaczyć, czym jest dyplom MBA. Więc jeżeli popatrzymy, to jest ćwierć wieku. To trudno sobie nawet wyobrazić taki produkt edukacyjny. Co więcej, my zawsze powtarzaliśmy i to jest też naszą siłą dzisiaj. To widzę po rekrutacji na dzisiejszą edycję Executive MBA. To są studia bardzo, bardzo ciężkie. To jest 2 lata wyjęte z życiorysu, bo rzeczywiście to się pracuje notorycznie, non-stop. Przechodzimy przez każdy obszar zarządzania w organizacji. Im dobry menadżer nie musi być specjalistą w danym obszarze, ale musi widzieć trochę z takiego poziomu helicopter view, czyli z góry widzieć całą organizację i rozumieć, co się dzieje, czy to w obszarze prawnym, czy to w obszarze księgowym, czy też w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
Bo przypomnijmy, w tej aferze Kolegium Tumanum, tam wielu polityków, którzy potrzebują papier MBA, żeby zasiadać chociażby w zarządach spółek państwowych, robiło to online, robiło to przez kilka miesięcy, hop, siup i był dyplom.
Online nie jest problemem. Ja bym powiedziała, nie brzydźmy się online. Online może być naprawdę świetnie prowadzonym produktem edukacyjnym. Nie brzydzimy się pracą online. Tak? Także dlaczego mamy źle patrzeć na edukację online? Problemem przy Kolegium Humanum było coś innego. Po pierwsze, my funkcjonujemy w Polsce, jeśli chodzi o programy MBA, na tak zwanych dobrych praktykach. Czyli uczelnie, które od 20 paru lat realizują ten program, nawzajem ze sobą się trzymają. To powinno być tak, jak w krajach anglosaskich, skąd MBA się wywodzi. A druga kwestia, MBA w Polsce mają status studiów podyplomowych. Czyli studiów realizowanych wtedy, kiedy zostały były uruchamiane, tak naprawdę po studiach magisterskich. Dzisiaj mamy kształcenie podzielone, czyli mamy studia licencjackie i studia magisterskie, więc podyplomowe, czy to po studiach licencjackich, czy po magisterskich. A studia podyplomowe, zgodnie z przepisami polskimi, mają trwać przynajmniej 2 semestry. Tylko nigdzie w ustawie nie jest zdefiniowane, co oznacza semestr. I my tradycyjnie, zgodnie z dobrymi praktykami, dzielimy na 12 miesięcy na połowę i mamy 2 semestry. ale można podejść do tego bardzo kreatywnie i zacząć studia w styczniu, skończyć w kwietniu. Dwa semestry.
Czy ta afera już, mam nadzieję, ostatnie pytanie w tym temacie, w jakiś sposób zablokowała, że tak powiem, zmiany, które się toczyły, takie naturalne zmiany, jakieś dążenie właśnie do większej ilości może online'ów? Czy to...
Ona na pewno troszeczkę w ten sposób... Tak, trochę przeszkadza, dlatego że... Jak wprowadzamy jakieś zmiany, no to gdzieś w tyle głowy mamy te wszystkie kwestie, które działy się właśnie w kolegium humanum. Ale jednocześnie to jest rynek bardzo dynamiczny. Jak na każdym rynku, my musimy pamiętać, że to jest rynek edukacyjny. Traktujemy uczelnie bardzo specyficznie, bo to prawda, bo to organizacja z bardzo mocną publiczną misją, nawet jeżeli działa w sektorze niepublicznym. Niemniej jednak każde takie zawirowania wpływają na podatny grunt, bo w ogóle się mocno teraz zastanawiamy nad przyszłością studiów, w jaki sposób prowadzić studia, do czego studia mają przygotowywać. Także na pewno troszeczkę zatrzymaliśmy się, ale ja bym powiedziała w ten sposób. Tak jak na każdej drodze do jakiegokolwiek celu zdarza się dużo objazdów, dużo robót budowlanych, tak samo tutaj i patrząc na to, co się dzieje na świecie, bo trzeba myśleć o rynku edukacyjnym także w kontekście globalnym. My w Szczecinie jesteśmy po prostu na świecie. Dzisiaj nie definiuje nas w żaden sposób miejsce. To tak czy inaczej pójdzie w tą stronę.
A proszę powiedzieć tak może trochę po cichu, czy trochę nam to pomaga, że Dariusz Wieczorek ze Szczecina, minister nauki?
Na pewno tak. To jest troszeczkę w ten sposób, że z perspektywy Warszawy zawsze wyglądamy, że jesteśmy na końcu Polski. Tylko to zawsze zależy od kontekstu, bo z perspektywy całego świata jesteśmy na początku Polski. I to, jak my się czujemy, bardzo mocno definiuje nas. Jeżeli mamy w naszej głowie granice i utożsamiamy się, czy jesteśmy prowincja, czy nie prowincja, to zawsze będzie nas definiować. Niemniej jednak to, że mamy dosyć mocną w tej chwili obsadę polityczną, jeśli chodzi generalnie w ministerstwach, to jest ważne i co ważniejsze, bo to chyba jest najważniejsze. Nasi obecni przedstawiciele w rządzie, w instytucjach centralnych nie wstydzą się i mówią, ja jestem stąd. Ale jestem ważny.
To właśnie pomaga w taki sposób, że ma pani jakiś bezpośredni kontakt z panem ministrem, częściej się spotykacie, możecie porozmawiać, może pani przekazać jakieś uwagi, możecie się spotkać na Stadionie Pogoni, bo i pani jest fanką, i pan Dariusz Wieczorek jest wielkim fanem.
To zawsze łączy. Tak, to wszystko ma przełożenie. Co ważniejsze, no to nie są osoby znikąd całe, więc nasza historia nie zaczęła się od wyborów 15 października, tylko w momencie, kiedy jesteśmy tutaj ukorzenieni, pracujemy, no to my się spotykaliśmy wcześniej i mam nadzieję, że dalej się będziemy spotykać, obojętnie co się zdarzy.
Pani prosto stąd pędzi do Gryfic, bo tam ważne wydarzenie, konferencja dla młodego samorządu i biznesu, już 12. edycja forum. O czym tam będziecie dyskutować? Czy już dyskutujecie? Jak to wygląda?
W tym roku dyskutujemy o kwestii inwestycji w gminach, w powiatach, być może troszeczkę nieraz zapomnianych. Czyli bardzo mocno się skupiamy na rozwoju metropolii szczecińskiej, na rozwoju w ogóle metropolii w Polsce, ale zapominamy o tym, jak silna jest Polska powiatowa, jak silna jest kwestia tego, co się dzieje w regionie. My jesteśmy uczelnią regionalną i dla nas bardzo ważne jest to, że region nie kończy się na Szczecinie. Region to tak naprawdę wiele powiatów, wiele gmin. Od 12 lat organizujemy dziekan naszego wydziału w Gryficach, który funkcjonuje od 20 lat. Organizuje takie spotkanie aktorów wszystkich sektorów, czyli nauki, biznesu, samorządu, bo bez tego trójkąta niewiele się uda robić i za każdym razem podejmuje tematy, być może nie na dzisiaj, ale takie tematy, które są na przyszłość. I takim tematem jest na pewno rozwój polityki inwestycyjnej w pasie, tak naprawdę, który jest pasem nie nadmorskim, nie centralnym, ale pasem, który świetnie może spełniać swoje funkcje, wspomagając nasz pas nadmorski, a jednocześnie wspomagając Szczecin.
Pasem, o którym chyba musimy przestać mówić po pegerowski.
Oj, zdecydowanie tak. To my bardzo łatwo popadamy w takie schematy. Co więcej, nasi studenci nie rozumieją już tego. To tylko my, z moim wiekiem, ja rozumiem, o czym my w tej chwili rozmawiamy. Więc dlatego musimy mówić o fajnym, mocno skomunikowanym, to ważne, w tej chwili miejscu na mapie Pomorza Zachodniego.
I mamy tutaj takie tematy, o których pani też mówiła. Czytam program Czynniki Atrakcyjności Inwestycyjnej Gminy Gryfice na tle innych gmin Pomorza Zachodniego, czy Gryficka Specjalna Strefa Ekonomiczna, instrumenty wsparcia przedsiębiorców w gminie. Jak rozumiem, spotykacie się po to, żeby rozmawiać o tym na tym poziomie biznes, nauka, samorząd, chociażby jakich specjalistów potrzeba, w jakiej dziedzinie i w jakim kierunku mamy iść, jeśli chodzi o ten czynnik ludzki, tak?
To są zawsze takie trzy elementy. No, wracamy do tego trójkąta tak naprawdę, bo to jest po pierwsze kwestia edukacji, czyli w jaki sposób przygotowywać absolwentów nie tylko szkół wyższych, ale także szkół na poziomie średni do przyszłego rynku pracy, obecnego też rynku pracy. To jest z drugiej strony kwestia takiego wsparcia doradczego, merytorycznego inwestorów, wsparcia gminy, wsparcia powiatu, jak przygotowywać się do obsługi chociażby inwestorów. I tu będą się dzielić reprezentanci innych powiatów i innych gmin swoimi dobrymi praktykami, bo to najłatwiej, nie zawsze trzeba wyważać drzwi. Nieraz można skorzystać z już istniejących obszarów. I trzecia rzecz, bardzo ważna, bo to jest to, co my nazywamy społeczną odpowiedzialnością biznesu. Czyli to, że firma lokuje się w danej gminie, oznacza, że nie tylko wpływa na rynek pracy, ale wpływa na wszystkie inne obszary związane z życiem mieszkańców. I ona musi uczestniczyć w tym życiu mieszkańców. I szkoła wyższa jest też takim pomostem pomiędzy rynkiem pracy, samorządem, ale także generalnie, szeroko mówiąc, takim otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Czytam, że punktem kulminacyjnym forum będzie panel dyskusyjny, czy Polska lokalna jest atrakcyjna inwestycyjnie. Perspektywa inwestorów krajowych i zagranicznych. Czyli to nie jest tak, że próbujemy ten biznes sprowadzić tylko ze Szczecina do Gryfic, ale też z Nowego Jorku do Gryfic, że tak zaszaleje.
Sky is the limit, tak naprawdę. A sięgaj w kierunku gwiazd, nawet jak nie trafisz, będziesz pomiędzy gwiazdami. My dzisiaj biznes nie myśli w kontekście lokalizacji. Może tak, nie myśli w kontekście miejsca, myśli w kontekście lokalizacji. I my, jako Polska w ogóle, oferujemy to, co jest bardzo ważne dla biznesu. Z jednej strony jeszcze w miarę atrakcyjne warunki, jeśli mówimy o kwestie finansów, o kwestie wynagrodzenia, to się już kończy, bo tutaj nas mocno biją Bułgaria, Rumunia, wojna na Ukrainie trochę zahamowała ten marsz na wschód, ale oferujemy coś, czym możemy się mocno chwalić, bo oferujemy bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę i oferujemy kadrę, która, zwłaszcza młodych, którzy mówią świetnie językami. I to dla biznesu jest ważne, dlatego że na początku zawsze inwestor, czy to z Polski, czy to ze świata, sprawdza, w jaki sposób może wybudować zakład produkcyjny, ale później za tym zakładem produkcyjnym idzie dział badania i rozwoju, idzie dział rozwoju pracowników, idzie dział związany z kwestią employer brandingu, czyli tworzenia pozytywnego wizerunku pracodawcy. I tu już potrzebujemy mocno wykwalifikowanej kadry.
Ja mam takie wrażenie, proszę mnie poprawić ewentualnie, że trochę też jest tak, że w związku z tym, że Polska później zaczęła się rozwijać, to jesteśmy trochę bardziej świezi, mamy nowsze drogi, szybszy internet. Trochę tak jest?
Mamy najlepszy na świecie sektor bankowy chociażby. My się bardzo często do Stanów, ten Nowy Jork, który nam się dzisiaj pojawił, porównujemy. Jeśli chodzi o sektor finansowy, sektor bankowy, Polska versus Stany, nie do porównania, jeśli chodzi o cyfryzację. Nasz blik to jest tak naprawdę innowacja na skalę światową. I rzeczywiście nieraz to zapóźnienie, ale później dobrze wykorzystane, pomaga nam. To możemy też powiedzieć o Pomorzu Zachodnim. Ten pierwszy otwarcie Polski na rynki światowe, to jednak Dolny Śląsk. Zazdrościliśmy Poznaniowi, zazdrościliśmy Wrocławowi, ale dzisiaj dzięki dobrej infrastrukturze, głównie infrastrukturze technologicznej, zdecydowanie nie mamy co się wstrzymać. wstydzić. Ważne jest, i to bardzo mocno trzeba podkreślać, także infrastruktura transportowa. My jesteśmy jedynym regionem, który ma wszystkie rodzaje transportu. Mhm. Transport rzeczny, transport morski, transport kolejowy, transport drogowy, transport samolotowy. Trudno znaleźć taki region w Polsce.
W końcu zaczynamy wykorzystywać też bliskość Skandynawii, z bliskości Niemiec, tak?
Tak, zdecydowanie. Cały czas patrzyliśmy na Berlin. Berlin jest mocną stolicą, ale stolicą kulturalną. Stolica gospodarcza Niemiec jest gdzie indziej, ale my jesteśmy, nam bliżej jest do Berlina, do Kopenhagi i do Pragi niż do Warszawy. I musimy pracować na tym, co jest naszą silną stroną, no i wykorzystywać to.
I ostatnie pytanie, bo poza tym, co w Gryficach, dzieje się też wiele, chociażby w samej Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. W przyszłym tygodniu dołącz do rebelii, przyszłość zarządzania. To takie trochę przewrotne hasło, pani się uśmiecha.
Bardzo przewrotne, ale też nie zawsze trzeba prowadzić rewolucję, ale trzeba wchodzić tam, gdzie nas jeszcze nie było. I stąd rebelia w zarządzaniu wzięła się tak naprawdę od bardzo znanej książki, przygotowanej przez dwójkę hiszpańskich byłych pracowników korporacji, którzy stwierdzili, muszą funkcjonować inne firmy, które inaczej patrzą na człowieka, inaczej zarządzają, i zaczęli swoją podróż. Opisali w tej podróży takie firmy jak Netflix, jak Spotify, ale opisali także jedną polską firmę. Mhm. I prezesa tej polskiej firmy będziemy gościć właśnie rebeliancko 10 października o godzinie 10:10, bo skoro rebelia, to jeszcze wykorzystujemy rebelianckie czas, po to, żeby posłuchać właśnie o tych dobrych praktykach, po to, żeby pokazać, że także u nas są już firmy takie rebelianckie, które pokazują, że bardzo ważny jest sposób zarządzania w oparciu o ludzi. Mówimy o tak zwanym progresywnym zarządzaniu. Ja bardzo zapraszam na to, żeby nie tylko poznać Grzegorza Kukuczyńskiego, czyli prezesa Univio, ale także poznać przykłady praktyk tutaj z naszego regionu, bo nasz region jest regionem innowacyjnym, kreatywnym i nowoczesnym.
Można przyjść z ulicy, że tak powiem?
Można przyjść z ulicy. Prosimy o zapisywanie się. Bilety są jeszcze do nabycia, ale można też posłuchać online, bo to online też może być cenne.
Dziękuję pięknie. Moimi państwa gościem była pani rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych, Justyna Osuch-Malet.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.